chwała Panu Bogu, bracia i siostry. Niech będzie chwała naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi, który pozwala, który okazuje nam jeszcze łaskę, który chce mówić do nas, chce poprawiać nasze życie, chce poprawiać nasz wygląd, chce oczyszczać nas z naszego brudu i oczyszcza. Mnie oczyszcza, wierzę, że was także. Powiem, w czwartek bardzo chciałem znowu wyjść, ale już łapię się na tym, że tak jak wam mówiłem wcześniej, jestem podatny na to, aby zaraz stać się jakiś pyszny, jakaś duma zaraz wychodzi. Jestem takim człowiekiem, że jest podatny właśnie na takie rzeczy i muszę z tym walczyć. Pan mi pokazuje, że nie wtedy, kiedy ja, ale wtedy, kiedy On. I dzisiaj dziękuję Mu za to, że mogę być na tym miejscu, bo będąc w czwartek na nabrzeństwie, tak bardzo chciałem wyjść i też dołączyć się do tego słowa, które było mówione. Też chciałem wyjść, podzielić się świadectwem, ale Pan Jezus mówi mi, żeby to wszystko było tak, jak On chce. I powtórzę to jeszcze raz, jak mówiłem ostatnio, że nawet jeżeli chodzi w kwestii zbawienia, są to słuszne sprawy, ale to ma być Jego wola, Jego dzieło, Jego droga, Jego prowadzenie. Nie nasze, jakieś pod wpływem emocji. I uczę się też, aby wychodzić na to miejsce i mówić łagodnie. Mówić tak, jakby chciał powiedzieć Pan Jezus Chrystus. Bo możemy karmić zbór, możemy karmić brata lub siostrę, ale to karmienie może wyglądać tak, jakbyśmy rzucali talerz z jedzeniem, ale rzucali tak, dosłownie rzucali ten talerz z jedzeniem i mówili, masz, jedz. Bóg nas tak nie karmi. Pan Jezus nas tak nie karmi. Owszem, my musimy być rygorystyczni, ale łagodność ma być w naszych sercach i mnie tego Pan uczy, żebym czasami nie popełniał takiego błędu, gdzie uważając, że robię dobrą sprawę, robię dobrą rzecz, bo przecież wychodzę na to miejsce i mówię Słowo Boże, abym nie robił tego w taki niewłaściwy sposób. Ja nie chcę czegoś przekreślać, nie chcę mówić, że nie powinniśmy napominać, że nie powinniśmy karcić. Bóg domaga się tego, tylko w tym musi być porządek Boży. W tym musi być naprawdę usposobienie Jezusa Chrystusa. My możemy używać naprawdę twardej mowy, ale ona musi być według porządku Jezusa Chrystusa. Dlatego mnie Pan uczy i chciałbym, aby moje wychodzenie tutaj było naprawdę tak, jak Pan Jezus chce. I nie w jakimś swoim ferworze, nie w jakiejś swojej wyniosłości, ale tak po cichu, tak łagodnie. Z drugiej strony też tak myślę, że może nie powinniśmy, że są jakieś myśli takie, że nie powinniśmy łagodnie. Ja nie mówię o tym, żeby jakoś, nie wiem, pobłażać grzechowi, żeby jakoś tak głaskać go, ale nie wiem, ale mnie Pan Jezus uczy, aby to było ciche i pokorne. No ja mam takie przeżycia, tak myślę i tak chcę postępować. Jestem wdzięczny Panu Jezusowi, że postawił mnie na to miejsce. Gdy słyszę, jak Piotruś mówi, że będzie usługiwał brat Krzysztof Sawicki, to mi tak trochę dziwnie, jaka to usługa. Ale no usługa. Tylko to tak dla mnie dziwnie brzmi. Przecież ja nie jestem jakimś nie wiadomo kim, jakimś kaznodzieją, jakimś pasterzem, jakimś, nie wiem, bratem takim, no, nie wiadomo jakim, żeby już tutaj... To tak dla mnie, mi się tak wydaje, to tak śmiesznie troszeczkę wygląda, ale... No bo cóż ja mogę powiedzieć? I to, co chciałbym wam powiedzieć dzisiaj, to tylko to, że Pan Jezus jest w moim sercu i odkąd uchwyciłem się krzyża Jezusa Chrystusa, mam w Nim wszystko. Mam w Nim pewność zbawienia, mam w Nim pokój na co dzień. To nie jest łatwe. To boli i... Ale Pan Jezus mnie tego uczy i może z perspektywy, gdy się później na to spojrzy, to jest to jak to wyborne wino, o którym się kiedyś z wami dzieliłem. Ale w życiu codziennym jest to ból. Ciało sprzeciwia się i ciało chce swojego. Ale kiedy tak zapragniemy naprawdę Jezusa Chrystusa w naszym codziennym życiu, kiedy zapragniemy Jego mocy, kiedy nie będziemy szukali chwały wśród ludzi, kiedy dostrzeżemy, że prawdziwą radość mamy w Jezusie Chrystusie i to tam, gdzie nas nikt nie widzi, to już mamy wszystko. Ja już nic więcej nie chcę. Ja chcę tylko umieć Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego i na tyle, ile już umiem, na tyle, ile potrafię, na tyle, ile mam czujności, na tyle, ile mam wiary, na tyle, ile proszę codziennie, na tyle, ile pragnę, aby być tą podatną glebą, na tyle Jezus Chrystus żyje w moim sercu i mam w Nim wszystko. Mam w Nim wszystko i wiecie, dzisiaj byłem wcześniej na tym miejscu, nie było jeszcze nikogo, o godzinie 8 tutaj przyszedłem. Akurat tak się zdarzyło i czytałem to proroctwo, to jest proroctwo Erlo Steigena do Ukrainy, znaczy nie do Ukrainy, tam jest, to była konferencja w Kijowie i tam mnie uderzyły takie słowa, które w ogóle całe to proroctwo było takie, jest niesamowite i powiem, to są takie słowa na czasie, przynajmniej ja to tak przeżywam. I tam są takie słowa, gdzie Bóg mówi, że śpiewamy pieśni, które mówią o tym, że Pan Jezus Chrystus jest moim życiem, nie żyję ja lub nie żyję ja, lecz żyje we mnie Chrystus. Tam nie ma tych pieśni akurat, ale tam w tym jest mowa o tym, że śpiewamy takie pieśni. Śpiewamy pieśni o krzyżu, śpiewamy pieśni o miłości, o jedności, o krwi Jezusa Chrystusa. Właśnie o tym, tak w naszym śpiewniku mówię, takie jakie są w naszym śpiewniku. Śpiewamy, a wiem na samym przykładzie, tak jak było kiedyś, że życie odbiegało. I praktycznie była to tylko forma pobożności. Tak uderzyły mnie te słowa i tak sobie pomyślałem, że tak może być i dzisiaj, jeżeli my naprawdę szczerym sercem nie uchwycimy się Boga, jeżeli my w swoim życiu naprawdę nie weźmiemy Jezusa Chrystusa do swojego życia, nie weźmiemy Go do swojego domu, nie weźmiemy Go do swojej pracy, nie weźmiemy Go tam, gdzie jesteśmy, to będziemy przychodzić tylko na to miejsce i będziemy tylko śpiewać o Jezusie, będziemy śpiewać o krwi Jezusa Chrystusa, będziemy śpiewać tylko o krzyżu, a nasze życie będzie naprawdę dalekie od tego, jakby chciał widzieć nas nasz Pan Jezus Chrystus. A Pan Jezus mówi, bądźcie cisi, pokorni, zerwijcie ze swoją racją, zerwijcie ze swoim ja. Nie zabiegajcie o to, co swoje, straćcie siebie dla mnie. Tak często to podkreślam, tak często też o tym mówię. Pan Jezus miał prawo żyć bardziej niż ktokolwiek z nas tutaj. a on z tego prawa zrezygnował. A my często jeszcze wiele razy tak potrafimy domagać się swego, mówić, że mi się to należy, bo demokracja mi pozwala. Ja tak w to nie wierzę. Pan Jezus mówi, zostaw, chociaż masz słuszną sprawę. Zostaw, nawet jeżeli uważasz, że dobrze, że dobrze postępujesz. Ja nie mówię o grzechu. Ja nie mówię o radykalności, jeżeli chodzi o grzech, ale mówię o codziennym życiu, gdzie wychodzą różne sprawy, wychodzą różne podziały zdań. To są życiowe podziały zdań na przykład. Ale nie upierajmy się przy swoim. Dążmy do pokoju. Czy wiemy, co służy pokojowi? Pan Jezus chyba powiedział kiedyś tak nad Jerozolimą, obyś ty wiedziało, co służy pokojowi. I dzisiaj Pan kieruje też do nas te słowa, obyśmy wiedzieli, co służy pokojowi. Nie nasze ja, nie nasze emocje, nie nasze zdanie, ale to ciche, pokorne życie. Jestem szczęśliwy. Powiem, że odkąd naprawdę tak zacząłem szukać Boga w swoim sercu, powiem Boga, Jezusa Chrystusa. To jest jedno, ale to inaczej brzmi. Odkąd naprawdę zacząłem pragnącym sercem przybliżać się do Jezusa, to widzę, ile radości, ile pokoju potrafi, ile radości i pokoju daje mi to w życiu. Jestem szczęśliwy. To daje mi pełnię pokoju, radości, na tyle, ile potrafię, na tyle, ile umiem, na tyle, ile, tak jak mówiłem, na tyle, ile rozumiem. A chciałbym przeczytać słowo, które jest zapisane Księga Jeremiasza, 13 rozdział. Księga Jeremiasza, 13 rozdział. Od 15 do 17 wersetu. Księga Jeremiasza, 13 rozdział, od 15 do 17 wersetu. Słuchajcie, nadstawcie uszu, nie wynoście się, gdyż Pan to mówi. Oddajcie Panu, waszemu Bogu, chwałę, zanim zapadnie ciemność i zanim wasze nogi się potkną o mroczne góry. Gdy będziecie wyglądać światła, On zamieni je w ciemność i obróci w pomrokę. A jeżeli tego nie usłuchacie, moja dusza w ukryciu płakać będzie z powodu waszego wygnania i moje oko zaleje się łzami, że trzoda Pana pójdzie do niewoli. Jest to takie zatytułowane groźba niewoli z powodu braku skruchy. Jeżeli my nie będziemy tą glebą podatną, jeżeli nasza gleba nie będzie tak zorana, jeżeli pozostaniemy tylko już klepiskiem, na które ziarno nie może przedostać się do głębi, aby obumrzeć, to pójdziemy do niewoli. Jeżeli nasze życie nie będzie skruszone, jeżeli nie będziemy jak ten dzban rozbity, to prawdziwie staniemy się klepiskiem. Będziemy po prostu w niewoli. A Pan Jezus, a Bóg mówi, a jeżeli tego nie usłuchacie, moja dusza w ukryciu płakać będzie. Tak jak mówiłem już kiedyś, że człowiek wierzący nie może być taką glebą żyzną tylko na początku, gdy się nawróci. On tą glebą musi być przez całe swoje życie. słowo, życie Jezusa Chrystusa musi trafiać do Niego codziennie. To jest warunkiem tego, aby... To jest po prostu cichy, skruszony człowiek, w którym Bóg może czynić swoją pracę. Jeżeli tego nie będzie, możemy stać się klepiskiem, a wtedy ziarno, które jest posyłane każdego dnia, każdego poranka, ziarno, które Pan Bóg posyła, nie trafi i nie obumrze i nie wydamy owocu w naszym codziennym życiu. Ja gdy wstaję tak wcześnie rano, naprawdę codziennie rano dostrzegam łaskę Bożą. Myślę, że nie tylko ja ją dostrzegam, że wy także, ale to jest prawda, że przynajmniej ja to tak zauważyłem na podstawie tak z obserwacji poranka. Kiedy budzę się, kiedy słońce jeszcze nie wzeszło i widzę, jak dopiero zaczyna się przedzierać, to widzę taki spokój, widzę jak tak jakby Bóg z poranka okazuje człowiekowi łaskę. I ta łaska jest dla każdego człowieka, który żyje na tej ziemi. Bóg chce, Bóg prosi go przez taki poranek nawet, żeby mu pokazać, że On chce społeczności tak, jak miał społeczność z Adamem w ogrodzie. On tego pragnie i chce, abyśmy byli Jego dziećmi, posłusznymi dziećmi, abyśmy umieli obierać drogę naszego Pana Jezusa Chrystusa, bo tylko przez Jezusa Chrystusa możemy dojść do społeczności z Bogiem Ojcem. W Jezusie Chrystusie jest nam to dane. Obyśmy to przyjmowali. Obyśmy tak chcieli żyć, nie szukając swojego ja, nie szukając swoich wyniosłości, swoich praw, ale zrezygnowali z tych praw, nawet jeżeli mamy rację. Abyśmy wiedzieli, co służy pokojowi. Pokojowi między sobą i pokojowi z naszym Bogiem Ojcem. Niech Jemu będzie za to wieczna chwała i cześć. Amen.
Chwała naszemu Panu. Miałam powiedzieć, że Krzysiu usłuży, ale wymknęło mi się, że brat Krzysztof Sawicki usłuży. Nie jest to... Być może właśnie odnośnie tego, czy to nazwać usługą, czy kazaniem, być może, bo w naszym zborze mamy taką, przyjęliśmy taką jakby formę nabożeństwa, że jest kilka usług w czasie nabożeństwa. Są zbory, gdzie na przykład jest jedna lub dwie usługi i to się określa wtedy kazanie, są grafiki i tak dalej. Ja nie mówię, że tam jest źle, że tu jest dobrze i tak dalej. My przyjęliśmy taką i być może byśmy nieraz chcieli dłużej usługiwać i może byśmy i 40 minut, ale spinamy się, żeby 20-25 minut, żeby więcej nas usłużyło. I może jak to się mówi usługa czy kazanie, to my się wtedy czujemy, że my kazań nie mówimy. Jakkolwiek by to nie nazwał, czy to jest kazanie, czy to jest usługa, czy to jest dzielenie się Słowem Bożym. Jest to to, co nam Bóg kładzie na serce. Tym się dzielimy. A jeżeli się nie zwracamy tak czy tak, to być może to jest dla tych, którzy są gośćmi w naszym zborze. Ja może akceptujemy, że to jest brat Krzysztof. A nieraz mówimy Sławek, Waldek, Mariusz. Tak chciałbym się odnieść, będę o czymś innym czytał, ale niestety muszę się odnieść do tego czwartkowego nabożeństwa. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zboru. Czy tylko nieraz w naszym zborze jest słowo kierowane przez Ducha Świętego do nas? Amen. Drodzy, na pewno było to i cieszę się, że a to było też inspiracją Ducha Świętego. To Duch Święty, powiem, położył na serce Mariuszowi takie, a nie inne słowo. Nikt inny. Nie jest to lekkie. Mariusz też podjął, a powiem, może jest gotowy do takiego słowa, do takich dosyć ważnych takich decyzji, do ważnych, uciekło mi słowo. Uciekło mi słowo. Nie. Może problemów. Inne słowo miałem użyć, ale bo łatwo jest mówić lekkie, drodzy, słowa. Łatwo jest. I to nie ponosi się jakby odpowiedzialności. Porusza się jakąś delikatną kwestię. Jeżeli poruszamy dosyć poważną kwestię, jest to odpowiedzialność. Jest to wielka odpowiedzialność. Ale w czwartek mogli takie słowo, a nie inne było nam potrzebne. Takie, a nie inne słowo. Czy je przyjęliśmy? Nie chcę was się pytać, i chociaż bym chciał poprosić was, kto je przyjął, kto się zgodził z tym, kto może powiedzieć amen na to słowo. Nie chcę. Nie to, że się boję, ale to nie jest czas. Drodzy, jesteśmy uczniami Jezusa Chrystusa, prawda? Jesteśmy uczniami Jezusa Chrystusa. Drodzy, uczeń w szkole uczy się, prawda? Wszyscy byliśmy w szkole, no jeszcze najmniejsze dzieci nie, ale wszyscy uczyliśmy się w szkole. Chodziliśmy na różne lekcje. To nie tylko był WF czy plastyka, to była matematyka, to była fizyka, chemia i tak dalej. Później, gdy byliśmy dalej, to już były zawodowe, jakaś elektronika, technologia, makroekonomia, wiem, Martusia ma jakieś tam kosmiczne nazwy swoich przedmiotów. I uczeń chodzi, prawda? Chodzi po to, innymi słowy, idzie, aby później, to nie tylko na tym kończy się, prawda? Przychodzi później znowu i co? Czego nauczyciel od niego oczekuje? Czego się nauczył? Czy odrobiliśmy lekcje domowe z czwartku? Te duchowe? Czy odrobiliśmy? Dziwne pytanie? Nie. My uczymy się. Ale możemy być tak, ale uczeń może być też taki uczeń, że ze śpiewu, czy z muzyki, my mieliśmy kiedyś śpiew, to się nazywało, czy z WF-u, czy może plastyki, czy może polskiego, był orłem na przykład. Ale na przykład z dwóch czy trzech przedmiotów był nie uczył się w ogóle. I chociaż pomimo tego, że był z dwóch trzecich na przykład przedmiotów, ale z jednego czy dwóch przedmiotów był słaby, miał tą ocenę niedostateczną, kiedy my chodziliśmy, trochę to jest zero chyba, tak? Czy, nie wiem, czy mierny. Ale my mieliśmy tą skalę inną, taką lepszą. O, nie będę wnikał, czy nasza lepsza, czy ta lepsza. Ale była bardziej chyba czytelna. Ale my, jeżeli mieliśmy ocenę niedostateczną, czyli tą dwójeczkę, zdawaliśmy do następnej klasy. I pomimo, że mieliśmy oceny bardzo dobre, mogliśmy mieć z innych, jeżeli chociaż jeden przedmiot zawaliliśmy, oczywiście mogliśmy mieć poprawkę, prawda? Tam było, że jeżeli jedna czy dwie, nie wiem, matka jest nauczycielką, nie wiem, czy to było jeden czy dwa, to mógł mieć poprawkę. Jeżeli miał więcej, nawet do poprawki nie mógł startować. A więc, drodzy, jesteśmy uczniami Jezusa Chrystusa. I tak jak uczniowie, możemy w pewnych, albo chcemy w pewnych, nie wiem, dziedzinach mieć, ale jeżeli zaprzepaszczamy, albo powiem, w niektórych nie odrabiamy lekcji, nie zdajemy egzaminu. Tak jak ten młodzieniec, kiedy przyszedł do Pana Jezusa Chrystusa i wszystko wykonywał, prawda? Prawda? Wszystko. I odszedł zasmucony. Pan Jezus nie zawrócił go, powiedział, dobra, masz 99 wykonujesz, a 1% nie. odszedł zasmucony. Odszedł zasmucony. Drodzy, dlatego ważną rzeczą jest, jeżeli jesteśmy uczniami Jezusa Chrystusa, aby słuchać, co Duch mówi do zborów po czynie zdrowiu. I powiem tym językiem szkolnym i odrabiać to. Innymi słowy, w życie to wprowadzać. Jeżeli jest potrzebna skrucha, tak jak Krzysiu czytał, słuchajcie na uszu, nie wynoście się, gdyż Pan to mówi. Prawda? Słuchajcie, nastawcie uszu, nie wynoście się, gdyż Pan to mówi. I nie wynoś się, bo jeżeli nie chcesz słuchać, to się wynosisz ponad Pana. Nie ponad brata. Wynosisz się, ponad Boga się wynosisz. Ponad Jezusa Chrystusa się wynosisz. Jesteś mądrzejszy. I ty jesteś mądrzejszy. Ty uważasz, że jesteś mądrzejszy, bo się wynosisz. Skrucha jest potrzebna. Jeżeli nie ma skruchy, tam to słowo mówi, Izrael nie miał skruchy i co mu groziło za to? I co groziło Izraelowi, że nie okazał skruchy? Niewola mu groziła. Drodzy, jaka straszna rzecz. Naród wybrany, bo Bóg go wybrał. Ale Bóg mówi, jeżeli nie okaże skruchy, grozi ci niewola i pójdziesz w niewolę i szli w niewolę. Słuchaj, co mówi, co... Powiem, miej te uszy otwarte i słuchaj, co mówi Duch do zboru. I słuchaj, co mówi Duch do zboru. To jest bardzo ważne, drodzy, abyśmy słuchali, co Duch Boży mówi, co Duch Święty mówi. Tak, nie wiem, nikt tego nie zahaczył, ale kiedy Hańka mówiła swoje świadectwo o Jasiu, kiedy się dowiedziałem w ogóle o Jasiu, tak do Karli powiedziałem, Bóg słyszy modlitwy. Drodzy, Bóg słyszy modlitwy. I Bóg odpowiada na modlitwy. I Duch Święty pracuje nad Jasiem. I będzie pracował. Bo idzie modlitwa. I to jest działanie Ducha Świętego. I to jest piękne działanie Ducha Świętego. Duch Święty zawsze działa ku dobremu. Duch Święty nigdy, powiem, nie będzie działał przeciwko Bożemu Słowu, przeciwko Jezusowi Chrystusowi, przeciwko... On zawsze... Duch Święty działa ku dobremu. Duch Święty działa ku jedności. Nigdy. I ku dobremu. Jeżeli jest inne działanie, to nie jest to działanie Ducha Świętego. Nie jest to działanie Ducha Świętego. Amen? Nie może być inaczej. I Duch Święty działa. My może o tym tak nie mówimy, ale jeżeli przeżywamy radość, to prawda? To Duch Święty chodzi i pracuje. To Duch Święty robi tą pracę. My się modlimy, a Duch Święty działa. I cieszę się, że działa, że wysłuchuje naszych modlitw. I to jest łaską. To jest łaska. To jest Boża łaska, że Bóg słyszy modlitwy i działa. Może nieraz boleśnie, ale działa, bo celem jest zbawienie duszy. Taki jest cel, taki był zamiar, taki to, że Jezus Chrystus przyszedł, to, że żył, to, że zniósł hańbę, że śmierć, to był jeden, jedyny cel. Zbawić człowieka, zbawić duszę, zbawić to, co jest grzeszne, zbawić to, co zostało odrzucone. I my to przeżywamy, powiem, od dzieciństwa. Od dziecka o tym słyszałem i słyszę. I cieszę się, że nasz zbór wzrasta, że w naszym zborze jest mówione takie, a nie inne słowo i jest mówione w mocy Ducha Świętego. Chciałem się podzielić takim, dlatego że takim krótkim słowem. Sławuś nasz długo nie był z przyczyn niezależnych od niego. Na pewno będziemy chcieli go posłuchać, co jemu Duch Święty położył na serce. co mu Bóg położył na serce. Ewangelia Mateusza, 16 rozdział, 21, 22 i 23 werset. Ewangelia świętego Mateusza. Ewangelia Mateusza, 16 rozdział, od 21 do 23. Od tej pory zaczął Jezus Chrystus tłumaczyć uczniom swoim, że musi pójść do Jerozolimy, wiele wycierpieć od starszych arcykapłanów i uczniów w piśmie, i uczonych w piśmie, i że musi być zabity i trzeciego dnia wzbudzony z martwych. A Piotr, wziąwszy go na stronę, począł go upominać, mówiąc: miej litość nad sobą, Panie, nie przyjdzie to na Ciebie. A on, odwróciwszy się, rzekł Piotrowi: idź precz ode mnie, szatanie, jesteś mi zgorszeniem, bo nie myślisz o tym, co boskie, lecz o tym, co ludzkie. Jest to taki znany fragment, prawda, i taki fragment Słowa Bożego, którym Pan Jezus Chrystus tak radykalnie, powiem, rozprawia się z Piotrem. Celowo użyłem tego z Piotrem, bo to nie jest tylko, że z Piotrem, z tym, co Piotr po prostu powiedział. Bo fragment wcześniej, Piotr wyznaje Jezusa Synem Bożym, prawda? I tam Pan Jezus mówi: błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Błogosławiony jesteś, Piotrze, innymi słowy, prawda? Tam, kiedy on to Pan Jezus mówi: błogosławiony jesteś. Takie piękne, wspaniałe słowa wypowiada o Piotrze, a później krótka chwila Pan Jezus mówi im o krzyżu, o tym, że będzie musiał wiele wycierpieć, o tym, że przyszedł właśnie po to, a nie inaczej, i wypowiada te słowa o Piotrze zupełnie inne. I to jest takie... I to jest właśnie, to jest ta mądrość, i to jest ta głębia, i to jest to, czego dzieci Boże muszą się uczyć. Gdyby Piotr nie miał pokornego serca, gdyby Piotr nie miał, mógłby się sprzeciwić, zbuntować, jak, że takie słowa o mnie. Ale drodzy, pomimo tego, właśnie to jest to, że pomimo tego, że chodzili z Jezusem Chrystusem, że Jezus mówił im o tych rzeczach, oni jakby w Jezusie Chrystusie widzieli tylko zwycięzcę, być może przyszłego króla, być może tego, który wyzwoli Izraela spod okupacji rzymskiej. Widzieli jego koronę właśnie i tak dalej. To im wszystko przesłoniło krzyż. Naprawdę, to wszystko im przysłoniło im krzyż. Że może być krzyż w ogóle, że, prawda? Że cierpienie, jakie cierpienie? Jaki krzyż? Drodzy, często człowiek wierzący zapomina o tym, to dobrze, że pamięta o tym celu i tak dalej, ale zapominamy o krzyżu. Zapominamy o krzyżu. Zapominamy, że mogą i przychodzą na nas nieraz doświadczenia, które służą nam ku zbawieniu, ku wzrostowi. I nieraz ktoś przeżywający doświadczenie może się załamać i powiedzieć: może ja nie jestem w ogóle nawet dzieckiem Bożym, bo coś takiego mnie dotyka. A dlaczego w ogóle mnie dotyka? A diabeł moment przyjdzie i powie: tak, absolutnie. Dzieci Boże to ho, 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 kochany, to po różach. Bez kolców oczywiście. My nie możemy, powiem, stracić z naszego wzroku krzyża. Też w nasze życie też jest wpisane też cierpienie. I drodzy, i my też, jako ludzie wierzący, powinniśmy i zawsze powinniśmy przykładać miarę tą duchową. Nie możemy przykładać w miarę tej cielesnej, taką, jaką przykłada świat. Cokolwiek się stanie, jeżeli na pewno słuchacie jakieś wydarzenie, obojętnie co i tak dalej, i tak dalej. I na pewno jesteście w pracy, w szkole i słyszycie, jak jest to interpretowane, prawda? To co? Nie mam uszy w jedną, prawda? No, zupełnie coś innego. Drodzy, my, jako ludzie wierzący, jako dzieci Boże, do wszystkiego powinniśmy przykładać tą miarę Bożą. Piotr na chwilę właśnie pomyślał po ludzku. On miał dobre intencje. On miał naprawdę dobre intencje, ale pomyślał po ludzku, po prostu. Dlatego Pan Jezus mówi, bo nie myślisz to, co boskie, lecz o tym, co ludzkie. Nie myślisz, nie myślisz. Drodzy, jak my myślimy, jaką my miarę przykładamy. Cokolwiek nas w życiu spotyka, jaką my miarę do tego przykładamy. Drodzy, dał Bóg, żebyśmy przykładali tą miarę duchową i widzieli to, powiem, oczami duchowymi. Nie, że dzieje im się krzywda, że może mnie Bóg kara. Nie. Bóg będzie karał świat. Bóg już jest, oczywiście jest sąd. Krzysiu o tak ostatnio wspomniał, że kiedy się patrzy na przyrodę, bo tydzień temu jak powiedział, że kiedy ludzie narzekają, czy, no, że ty powiedziałeś, że to Bóg czyni według swojej woli, prawda, odnośnie przyrody. Ja powiem tak, łapię się nieraz na tym, bo to nie jest tak, jak było kiedyś, naprawdę. A to też musimy właśnie patrzeć na to tym wzrokiem. Ja pamiętam lata, kiedy szedłem do pracy i przychodziłem o zboże, bo na skróty szedłem, to żyto, czy tam nie wiem, jak ono by... Ono rosło w oczach. W ciągu dnia było słonko i było ciepło, w nocy był deszcz i było ciepło. I to dosłownie jak na drożdżach wszystko rosło. I tak jest, ale dzisiaj już przychodzi ten sąd na ziemię. I jeżeli jest susza, drodzy, tydzień, a może miesiąc, to jest sąd Boży. My ubolewamy na tym, bo jeżeli mamy ogródki, czy w ogóle my wiemy, czym to się kończy, to plony i tak dalej, i tak dalej. Ale jeszcze gorzej będzie. To już ci najmądrzejsi biją na Adar i mówią wprost, co nas czeka, co czeka ziemię. Co czeka ziemię. Że tutaj będą upały, 3 miesiące w ogóle deszczu nie będzie, a tam, gdzie nigdy deszczu nie będzie, lało, będą powodzie. I inne rzeczy będą się działy. I one się już dzisiaj dzieją. Jeżeli to do nas dotyka, to mówię, ja już nieraz mówię, bo sąd idzie na ziemię. Bo Bóg sądzi już ziemię. Bo przyjście Jezusa Chrystusa jest bliskie. Tego nie chcą słuchać i to jest takie właśnie zupełnie z innej bajki. Ale my mamy przykłady. My oczami duchowymi to musimy widzieć i tak powinniśmy widzieć. Drodzy, przykładajmy, powiem, tą miarę duchową. Modlimy się o pewne rzeczy. I Bóg odpowiada. I dziękuj Bogu za to. Przykładaj duchową wiarę. I dziękuj Bogu za łaskę. I dziękujmy Bogu za łaskę, że w takim zborze jesteśmy. Że Duch Boży mówi do naszego zboru. Może mówi mocne rzeczy i może będzie jeszcze mocniejsze rzeczy mówił. Ale dziękujmy Bogu. Czas jest bliski. Zwodzicieli coraz więcej. Trwaj w tym, czego się nauczył. Trzymaj się tego. Czytaj Słowo Boże. I cokolwiek jest innego niż to, co mówi Biblia, odrzucaj. Nie może nikt dołożyć, ani nikt ująć. A Piotr, wziąwszy go na stronę, począł go upominać. Drodzy, takie dziwne słowa. Prawda? Piotr bierze Jezusa na stronę i go poucza. I mówi, nie tak. Jakże dzisiaj dużo ludzi jest, którzy właśnie pouczają. I mówią, to jest nie tak. To jest inaczej. Jezus mówi wprost, idź ode mnie, precz, szatanie. Drodzy, takie mocne słowa do swojego kochanego ucznia, o którym później powie, paś owieczki moje. Ale jeżeli zbłądził, była natychmiastowa reakcja. Natychmiastowa reakcja. Piotr przyjął, okazał skruchę. Przyjmujmy Słowo Boże. Słuchajmy, co Duch mówi do zboru. Amen.
Chwała Panu Bogu, bracia i siostry. Mam taką szczerą radość, że mogę dzisiaj tutaj być z wami, że mogę się budować też. Chociaż muszę powiedzieć, że jechałem tutaj z takimi pewnymi obawami. Czy może zostałem już wyłączony, a w najlepszym przypadku zawieszony, może za tak długą nieobecność na tym miejscu? 2 tygodnie, 14 dni albo pół miesiąca. Z różnych przyczyn, jeśli chodzi o tygodniowe nabożeństwa, to głównie praca, wyjazdy. Natomiast tydzień temu byliśmy z braćmi gedeonitami w zborze zielonoświątkowym w Szczecinku. Tam mieliśmy prezentację i stamtąd też przywożę serdeczne pozdrowienia. To jeszcze dobrze, jeśli kogoś nie ma, na przykład 2 tygodnie, jeszcze może przywieźć pozdrowienia, bo gorzej jest, jeśli przyjeżdża po 2-3 tygodniach, po miesiącu nawet nie przywozi żadnych pozdrowień. Ja już to kiedyś mówiłem, ale to jest naprawdę bardzo smutne, bardzo przykre. Tym bardziej się cieszę, że dzisiaj też mogę słuchać Bożego Słowa, mogę się też i dzielić Bożym Słowem. Bardzo ważne pytania tutaj padały. Jaką miarę przykładamy, jak patrzymy, jak widzimy. To rzeczywiście są ważne pytania. Jak patrzymy, jak widzimy. Ja muszę powiedzieć, że 14 dni to jest też wystarczająco dużo czasu, aby też i przyszły takie trochę negatywne myśli o sobie. Cóż z ciebie za chrześcijanin? 2 tygodnie się nie było w swoim zborze. I też muszę powiedzieć, że zawsze też to jest taki pewien problem. To nie jest łatwe też rozróżnić głosy Ducha Świętego od oskarżeń diabła. Duch Święty oczywiście nas prowadzi i jest ten cichy głos, który nam mówi, ale też i diabeł nas oskarża, chce, żebyśmy po prostu byli tacy zdołowani jeszcze. Tutaj widzieliśmy ten przykład, jak Pan Jezus umiał to odróżnić, bo przecież można było powiedzieć, że Piotr nic takiego złego nie powiedział. Miej litość nad sobą, Panie, nie przyjdzie to na Ciebie. Przecież nic złego w tym nie było, ale usłyszał takie ostre słowa, idź precz ode mnie, szatanie. Apostoł Paweł miał taki wspaniały dar też rozróżniania duchów, kiedy czytamy Dzieje Apostolskie, i widzimy tam, jak apostoł Paweł z innymi szli na modlitwę. To pewna taka kobieta, która miała tam ducha wieszczego i mówiła, ci są sługami Boga Najwyższego, oni zwiastują wam dobrą nowinę. I takie rzeczy mówiła. I to w zasadzie nic złego. Ona po prostu jakby zapowiadała ich, można powiedzieć. Czy było coś w tym złego? Ale po pewnym czasie apostoł Paweł nakazał temu duchowi, aby z niej wyszedł. To był zły duch, to nie był głos Ducha Świętego, tylko zły duch. Czasami, kiedy coś się nam nie podoba, ktoś gdzieś na przykład wydał jakąś ustawę, uchwałę, która tam nie za bardzo nam pasuje, nie za bardzo nam się podoba, to mówimy, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. I mamy na myśli, że jeśli ktoś gdzieś tam wyżej, na jakimś stanowisku jest, to on to inaczej widzi. My, kiedy tu wychodzimy na to miejsce, to też i naszym zamiarem jest, aby nie dlatego, że stoimy troszeczkę wyżej, ale chcemy celować w serca. Nie chcemy celować do głów, do umysłu, nie chcemy celować w nogi, tylko chcemy celować w serca, aby to słowo trafiało i aby skutecznie trafiało. I ja wierzę, że będzie trafiać, że będzie czynić swoje dzieło. Czy punkt widzenia zależy od punktu siedzenia? Ja nie do końca się z tym mogę zgodzić, może powiem tak trochę przewrotnie, że punkt widzenia zależy od punktu patrzenia. Tak jak tutaj Piotr też mówił. Jaką miarę przykładamy, jak patrzymy, jak to wszystko widzimy. Oczywiście diabeł będzie przychodził, będzie próbował oskarżać i będzie to czynił, ale my nie powinniśmy słuchać tych podszeptów. Człowiek zupełnie inaczej też wartościuje jak Bóg. Tak Krzysztof też mówił, cóż znaczy Krzysztof Sawicki, usłuży Bożym Słowem. Ja myślę, że w świecie to jest taka nobilitacja, jeśli ktoś jest był wywoływany i mówi się, teraz głos zabierze ktoś tam, no to on tak pomalutku wstaje, chce, żeby go wszyscy widzieli, pomalutku podchodzi, przyjdzie tam na to miejsce, z którego będzie mówił, napije się łyka wody, bo już w gardle mu zaschło. I to jest taka nobilitacja dla takich ludzi i oni tak czują się zaszczyceni, wyróżnieni, a my po prostu wchodzimy tutaj, wiemy, że Bóg nas używa, chce, żeby też i to dzieło rosło, abyśmy mogli się wzajemnie budować. Człowiek inaczej wartościuje. Człowiek patrzy, kto jakim samochodem przyjechał, kto jak przyszedł ubrany, inne takie rzeczy, a Bóg patrzy na serce. Bóg patrzy na to, z jakim sercem przyszliśmy. I dzisiaj tak chciałbym troszeczkę powiedzieć o tym patrzeniu, może na początek z pierwszej księgi Mojżeszowej. Nie było mnie dosyć długo, miałem dużo czasu, dużo myśli takich różnych, szczególnie w czasie jazdy, kiedy człowiek jedzie, to może sobie rozmyślać też. I może z pierwszej księgi Mojżeszowej na początku. Z trzynastego rozdziału, tak. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 13 rozdział. Jeden werset tylko przeczytam. 14 werset. I rzekł Panu do Abrama po odłączeniu się Lota od niego. Podnieś oczy swoje i spojrzyj z miejsca, na którym jesteś, na północ i na południe, na zachód i na wschód. Takie słowa Pan powiedział do Abrama. Podnieś swoje oczy i rozejrzyj się. Zobacz, co ja przygotowałem. Każdy z nas, bracia i siostry, ma o sobie jakieś swoje własne takie wyobrażenia. Jak wyobrażamy siebie, jak o sobie myślimy. Posiadamy taki pewien obraz. Może ktoś myśli o sobie, ja jestem taki bardzo atrakcyjny, a drugi może myśleć, ja jestem taki bardzo biedny, ktoś inny, ja jestem taki pokonany, taki załamany, tak mi źle jest tutaj na tej ziemi. I to rzeczywiście jest obraz, jak siebie widzimy. Ale musimy wiedzieć też, że celem szatana, celem diabła jest to, abyśmy widzieli się zawsze w jak najgorszym świetle, abyśmy nie mieli o sobie też i dobrego zdania. On by chciał nas widzieć, abyśmy byli załamani, abyśmy byli bez nadziei. Taki jest jego cel też tutaj, aby i w niektórych przypadkach, w wielu przypadkach można powiedzieć, ten cel osiąga. O to mu właśnie chodzi. On chce zubożyć nas, chce nam zabrać radość, wie, że nie może nas ograbić ze zbawienia, chce nam zabrać radość z tego zbawienia. Ale tu czytamy, podnieś swoje oczy. I Bóg do nas też mówi, podnieś swoje oczy. Kiedy przychodzą też takie różnego rodzaju potrzeby jakieś, my powinniśmy podnosić swoje oczy. Kiedy czytamy Boże Słowo, na przykład Dzieje Apostolskie, to widzimy apostoła Pawła w pewnej sytuacji, kiedy wraz z Sylasem zostali uwięzieni i siedzą tam w tym więzieniu. I co oni tam robią? Czy narzekają, czy mówią, no, dlaczego tu się znaleźliśmy? Czy taka była Boża wola w stosunku do nas? Przecież większy pożytek byłby, gdybyśmy tam byli gdzieś na wolności i zwiastowali dobrą nowinę, pojechali z jakąś misją gdzieś. Dlaczego tak się dzieje? Czy Bóg jest niesprawiedliwy? Mogli tak mówić, ale oni jednak tak nie mówili. Co oni robili? Czytamy tam w Dziejach Apostolskich, że modlili się i pieśnią wielbili Boga. Modlitwa, pieśń, uwielbienia. I co wtedy się stało? Co wydarzyło się? Otóż fundamenty zadrżały, mury się rozwaliły, więzy się zerwały, drzwi się pootwierały, oni mogli wyjść, mogli wielbić Boga dalej i też i ci więźniowie, którzy tam byli, mogli usłyszeć to wszystko. Ten stróż więzienia, tego więzienia tam, który chciał odebrać sobie życie, mógł się nawrócić. Widzimy, że wspaniałe rzeczy Bóg uczynił poprzez takie sytuacje. Słyszeliśmy tutaj, że Bóg zawsze działa ku dobremu z tymi, którzy Go miłują. On nas zna, On wie, co jest nam potrzebne, czego potrzebujemy. My czasami, nam się wydaje, że dzieje się nam krzywda. Nie jest tak, jak sobie zaplanowaliśmy. Chcielibyśmy być na przykład na nabożeństwie, a jakieś inne takie wydarzenia, sytuacje sprawiają, że no nie możemy być. I wtedy uważamy, że jest nam źle. Też ważne jest, bracia i siostry, to, w jakim towarzystwie przebywamy. Jeśli przebywamy w takim towarzystwie, gdzie jest tylko narzekanie, gdzie jest tylko jakaś krytyka, to wtedy to wszystko nam się też udziela. To się nam udziela. I po prostu stajemy się podobnymi do tych ludzi, którzy tylko krytykują, którzy tylko narzekają. Natomiast jesteśmy w towarzystwie takich ludzi, gdzie najważniejszym celem jest wiara, jest wzrost duchowy, to również i my wzrastamy. My również budujemy się na obraz i na podobieństwo naszego Pana. To jest ważne, jak siebie widzimy. Kiedy czytamy Boże Słowo, to możemy z wielu miejsc też widzieć, że jesteśmy wzywani do tego, aby podnieść swoje głowy. Pan Jezus też powiedział, podnieście swoje głowy. Podnoście swoje oczy ku górze i tam niech one będą skierowane. Należymy do Jezusa. Jezus jest Królem. Jesteśmy Jego dziećmi, można powiedzieć. Należymy do Jezusa i gdy patrzymy w przyszłość, to co wtedy widzimy? Jaki jest obraz tego? Często, nie wiem, czy do was, ale do mnie na przykład przychodzą takie SMS-y, nie wiem skąd mają mój numer i tam jest takie zapytanie, chcesz poznać swoją przyszłość na przykład, wyślij tam jakiegoś SMS-a gdzieś tam, albo na przykład w internecie na przykład jest coś takiego, że postawieniu daty swoich urodzin, tam jeszcze może kilku danych, można dowiedzieć się daty swojej śmierci. Dokładnie będzie określona. Ja nigdy nie próbowałem i nie zachęcam nikogo, żeby próbować, bo wiem, że to jest demoniczne działanie po prostu. Tak działa diabeł. Kiedy patrzymy na to, co jest przed nami, powinniśmy patrzeć przez pryzmat Jezusa Chrystusa, przez pryzmat krzyża. To jest najważniejsze. Jest taka też bardzo dobra ilustracja, jeszcze kilka kartek dalej. To jest 31 rozdział. Może nie będę czytał całego tego fragmentu, bo nie mam za dużo czasu, ale tak od 43 do 55 wersetu w 31 rozdziale jest opisana taka historia o Jakubie i o Labanie, o którego Jakub służył przez wiele lat. I widzimy, że już z początku wszystko układało się dobrze, ale później już te dobre relacje zaczęły się gdzieś tam zatracać. Nie było tak jak już wcześniej i Jakub postanowił, że przerwie to i pójdzie swoją własną drogą. Powiedział do Labana, że no może dalej się opiekować jego sadami, jeśli tylko chce. I Laban powiedział, że no dobrze by było. Laban wiedział, że jeśli Jakub będzie się opiekował tymi stadami, to te stada będą się rozrastać. Laban będzie stawał się coraz bardziej bogaty, ale też wiedział, że będzie musiał Jakubowi za to wszystko zapłacić. I Jakub zaproponował taki pewien układ, który polegał na tym, że te owce łaciate i owce i kozły w prążki będą należały do niego i to będzie jego zapłata. To będzie jego jedyna zapłata. I Laban, można powiedzieć, że zgodził się na ten układ. Nawet mu to odpowiadało, ale był na tyle nieuczciwy, że tak jak czytamy tutaj w tych wersetach, że zabrał prawie wszystkie te owce, które były w prążki i te łaciate i oddał je swoim synom. Ale tutaj czytamy w tym 31 rozdział, tak, ale... Tak, 31 rozdział. To był 30 rozdział. I 37 werset. Wtedy Jakub wziął świeże pręty z topoli białej i z drzewa migdałowego i z plantów i powycinał w ich korze paski, także na prętach ukazały się białe pręgi. Widzimy, że Jakub zrobił taką bardzo dziwną rzecz. Wziął po prostu świeże pręty z topoli białej, z drzewa migdałowego i powycinał w ich korze paski. I kiedy dalej czytamy tą historię, to widzimy, że te owce, które tam przychodziły pić, kiedy parzyły się ze sobą i patrzyły się po prostu na te paski takie, to wtedy rodziły się te owce, które miały należeć do Jakuba. Czyż to nie jest wspaniałe? To Bóg po prostu też podsunął taką myśl i Jakub tak uczynił. Jakub zastosował się do tego, co usłyszał od Boga i stawiał te gałęzie przed oczami zwierząt, bo wiedział, że one będą robić, będą produkować tak jakby to, co będą widzieć. I tak rzeczywiście było. I my wszyscy, bracia i siostry, też będziemy produkować takie owoce, można powiedzieć, na jakie będziemy patrzeć. To, czym się będziemy karmić. Nic innego nie może wyjść z naszego życia, tylko to, czym się karmimy, na co patrzymy, z kim przebywamy też. To jest taka doskonała ilustracja tego, że na wszystko powinniśmy patrzeć poprzez pryzmat naszego Pana Jezusa Chrystusa. On nas wtedy będzie uzdalniał do tego, abyśmy widzieli tak jak On. On będzie dawał też nam mądrość. Będziemy wiedzieli, jak się zachowywać, jak postępować w naszym życiu. Bo jeśli będziemy patrzeć przez pryzmat tych rzeczy, które się dzieją na świecie, choćby nawet piękne były, to jednak nie będziemy widzieć tak, jak by chciał, abyśmy widzieli Bóg. Ale poprzez pryzmat Jezusa Chrystusa, poprzez pryzmat krzyża będziemy widzieć i w naszym życiu będzie naprawdę wartościowy owoc. Taki owoc, który Bogu się będzie podobał. Amen.
Panie, będzie Panu Bogu. Może i byś był już zawieszony, Sławek,
Po 2 tygodniach to już czas, ale Ciebie bardzo miłujemy. I jeszcze nie. Ale wiecie, dobrze tak słuchać o tym, że ktoś tęskni za zborem, że tęsknimy. To nie jest Sławek odosobniony w tym. I chwała Panu Bogu, że daje nam być w takiej społeczności, gdzie się dobrze czujemy, gdzie, jak jest napisane w Piśmie Świętym, członek członkowi dodaje siły. Po to jest, aby dodawać siły. Jeden drugiemu mamy dodawać siły. To jest właściwe funkcjonowanie jakiegokolwiek ciała, nawet ludzkiego, ale też przede wszystkim tego duchowego. Natomiast jeśli ktoś zabiera tą siłę albo nie dodaje, to albo nie jest członkiem tego ciała, albo jest takim zżerającym ciało rakiem. Jest takie coś, tak? Jak się zagnieździ, to zżera cię. Zjada wszystko i niszczy. I tak jak to już ktoś powiedział, że Duch Święty buduje i prowadzi do jedności. Pan Jezus powiedział Piotrowi: idź ode mnie precz, szatanie. Bo chociaż ta uwaga wyglądała po ludzku bardzo dobrze i nawet była przyjazna dla Jezusa, to Pan Jezus wiedział, że diabeł godzi w to najważniejsze. Diabeł chce zniweczyć to najważniejsze. Diabeł chce odciągnąć Jezusa od ofiarowania samego siebie. A tym samym chciał pozbawić nas zbawienia. I dobrze, jeśli mamy poznanie. Pan Jezus nie zostawił tego poznania tylko dla siebie, ale daje to poznanie prawdy każdemu, kto do Niego przychodzi, każdemu, kto się rodzi na nowo z ducha i z wody. Bóg daje to poznanie. I dlatego w liście Pawła do Efezjan w 5 rozdziale, w 17 wierszu, mówi tak. 5 do Efezjan, 17 wiersz. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska. Dlatego nie bądźcie nierozsądni. Bóg daje poznanie, abyśmy mogli rozróżnić, bo szatan nie tylko Jezusa atakował, ale atakuje każdego, kto do Jezusa należy. Każdego. Atakuje każdego, kto przyjmuje Pana Jezusa. Jest wrogiem dzieci Bożych. Jest wrogiem Kościoła. I my musimy mieć rozeznanie. Musimy być rozsądni i Bóg o tym wiedział najlepiej, że my musimy być rozsądni, dlatego daje to rozeznanie i mówi: nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska. Kochani, i to słowo jest tak powiedziane, że nie można tu powiedzieć: Panie, ja chcę, ale ja nie rozumiem. Ja chcę rozumieć, ale ja nie chcę być nierozsądny, ale jestem nierozsądny. Przecież gdybym był rozsądny, to bym nie był nierozsądny. Nie ma wytłumaczenia, nie ma człowiek usprawiedliwienia na to, nie ma po prostu takiej ucieczki człowiek, żeby powiedzieć, ja nie rozumiem, Panie. Ja nie jestem rozsądny, bo to jest przykazanie, wiecie? To jest przykazanie. Bóg nie daje przykazań, które spełnić nie możemy. Dlatego nie bądźcie nierozsądni. Nie bądźcie. Ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska. My mamy rozumieć, jaka jest wola Pańska. I czytamy dalej ten fragment do końca, znaczy do 21 wiersza. I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha, rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny i pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim Panu, dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. I nie upijajcie się winem, i tak by można było powiedzieć, no to mogę zawsze czytać, to przykazanie, i nie upijajcie się winem, bo jeszcze nigdy nie byłem pijany. Tak? I chyba powiem, jako wierzący, ja nie wiem, gdybym się pytał jako wierzący i bym wymienił, nie wiem, mógłbym dziesiątki grzechów wymieniać i byście się musieli przyznać, tak? Gdybym powiedział, jesteś wierzący, byłeś wierzący, ale byłeś niecierpliwy, tak? Wszyscy byśmy się musieli przyznać. Byłeś, jesteś w okresie twojego życia z Bogiem, już jako wierzącego, jako chrześcijanina, wściekłeś się, tak? Złość, nie wiem, kto by nie musiał się przyznać. Gdybym spytał się o inne grzechy, może oszukałeś, skłamałeś, wielu by się przyznało, może by trzeba, gdyby nawet powiedział, oglądałeś pornografię, niestety wielu by musiało podnieść rękę. Ale gdybym się spytał, a w tym okresie kto z was był pijany? I może co ja mówię? Nie, no nie byliśmy pijani, no. No może ktoś był, ale wątpię. Tak, możemy bezpiecznie czytać, powiem tak, z lekkim takim sercem, nie upijajcie się winem, ale bądźcie trzeźwymi. Wiecie, nie tylko o to wino chodzi, oczywiście o to chodzi. I ludzie, dzisiaj nawet ludzie wierzący, jest taki luz, że no winem też, no wódki tylko, wódka jest zakazana. To też powiem, nie wiadomo dlaczego, tylko wódka, wino raczej już nie, piwo nie, dla wielu ludzi. I powiem, niby w bezpiecznych ilościach, ale także nieraz może szumi w głowie, albo inaczej, albo musi być to piwo, czy to wino, bo inaczej źle się czuję, bo inaczej źle trawię. Człowiek ma być wolny, wierzący chrześcijanin ma być wolny. Nie upijajcie się winem, to na pewno, jeśli chodzi o to wino i o tą trzeźwość fizyczną, cielesną, ale to jest o wiele więcej. Nie upijajcie się winem. Nie upijajcie się winem rozpusty. Nie upijajcie się winem szaleństwa. Jest napisane o kielichu, który trzyma wszetecznica i ona ma w tym kielichu pełno to wino. Ale jest tam mowa o nieczystości, wszeteczeństwie, o brudzie. Dzisiaj ludzie są pijani winem tego świata, winem wszetecznicy. I dzisiaj nawet chrześcijanie są pijani winem wszetecznicy. Choćby powiem takim, nawet chyba niewstydliwym, ale w dziedzinie seksu. Ilu ludzi w ilu rodzinach chrześcijańskich jest stan upojenia wszeteczeństwem, nieczystością, brudem. Ilu ludzi zaadoptowało to, co rasuje świat? Ile dzisiaj jest ludzi upitych winem fałszywej nauki? Ile? Tysiące. To są pełne hale, pełne stadiony. I piją tam, podawane jest wino szaleńczej rozpusty i oni je piją. Gdybyście zobaczyli, powiem, film z takiej duchowej niby konferencji, byście się przerazili. Byście myśleli, że oglądacie dom wariatów. Dom ludzi chorych psychicznie. Naprawdę. Ale może my nie widzimy, bo nie mamy ani, powiem, chęci, ale ludzie inni widzą i widzą ludzie, którzy są w świecie. Jeśli oni tak sobie wyobrażają Boga, to jest jak jest. Wielu jest z tych, z powodu których imię Jezusa jest bluźnione. To święte, czyste imię Jezus. Osoba Jezusa Chrystusa jest bluźniona. Ile jest tych rzeczy, gdzie obraz Ducha Świętego jest wypaczony. Wszystkiego, co Boże, my mamy nie upijać się winem, które powoduje rozwiązłość. Rozwiązłość moralności, rozwiązłość też Twojego serca, rozwiązłość Twoich myśli, rozwiązłość Twoich pragnień. Ludzie nienasyceni, ludzie, którzy tak samo pożądają rzeczy świata jak świat. Młodzi chrześcijanie, którzy tak samo prą do samochodu, do umeblowania, do mieszkania, do takiego ekstra zrobienia mieszkania, albo zbudowania domu, jak już ma więcej, to zbudować dom, zbudować willę, ogrodzić wspaniałym płotem. Tak samo prą jak świat, to jest rozwiązłość. Rozwiązłość posiadania, chęci. To jest namiętność, którą realizują. Nie możemy być pijani. A Słowo Boże mówi, ale bądźcie pełni ducha. Ale bądźcie pełni ducha. A kiedy jesteś pełny ducha? A co świadczy o tym, że jesteś pełny ducha? To pytanie wielu ludzi, powiem, dręczy. A czytajmy dalej to zdanie, co świadczy o tym, że jesteś pełny ducha. Czy to świadczy jakieś określone wydarzenie, czy to świadczy jakiś określony czas, czy może tak, jak jesteś w tym zborze, to jesteś pełny ducha, jak jesteś w tamtym zborze, to nigdy ducha nie poznałeś? Może tak? 19 wiersz. Rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny, nie plotkując ze sobą, nie oskarżając się nawzajem, tak? To nie jest ten duch. A jeśli masz Ducha Bożego, to co robisz? Rozmawiasz z sobą przez psalmy i hymny i pieśni duchowne. Śpiewasz i grasz w sercu swoim Panu. Śpiewasz i grasz w swoim sercu. A Jezusowi. Powiem i pytanie. Jeśli śpiewasz i grasz w swoim sercu, to jakiego ducha jesteś pełen? Bożego. Jeśli rozmawiacie ze sobą przez psalmy i hymny, jeśli rozmawiacie o Bożych rzeczach, jeśli rozmawiacie, aby się budować, to w jakim duchu to robisz, to czego jesteś pełny? A jeśli siejesz niezgodę, jeśli siejesz zgorszenie, jeśli się kłócisz, jeśli zazdrościsz, to jakiego jesteś ducha? Antychrysta. Są dwa duchy tylko, nie ma trzeciego. dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. Jeśli nie ulegasz, jeśli jesteś hardy, jeśli z tobą nie można, powiem po ludzku, dogadać się, nic ci powiedzieć nie można, to nie masz Ducha Bożego. Ale jeśli masz to, to jakiego jesteś ducha? Co jest wynikiem Ducha Świętego? Co jest wynikiem tego, że jesteś pełny Ducha Świętego? Właśnie to. Ja myślałem kiedyś, jak byłem takim dzieckiem i słyszałem mamusię, która robiła obiad, bo przychodziłem ze szkoły, to przeważnie robiła obiad i ciągle śpiewała. Zawsze śpiewała. Przy obieraniu ziemniaków, przy gotowaniu, przy robocie zawsze śpiewała. Ja myślałem, że ona lubi śpiewać. I dlatego śpiewa. Ale dzisiaj, kiedy sam to samo robię, kiedy wychodzę z domu i metr za domem swoim śpiewam Panu, to wiem, że nie dlatego, że ja lubię śpiewać, a wiem, że dlatego, że w moim sercu mieszka Jezus Chrystus. I wiem, że w jej sercu mieszkał Jezus Chrystus. Wiem, że ona była pełna ducha i ten duch pobudzał ją do śpiewania. Kiedy zauważasz w swoim życiu zmianę, że nie ma już ucieczek myślowych ucieczek w pustotę, w grzech, w nieczystość. Kiedy już nie ma, bo jest już dużo mniej. Bo to nie jest tak, że to raptem ustanie w jednego dnia. To wiesz, dzisiaj możesz wiedzieć, że to jest działanie ducha, że ty się napełniasz Duchem Świętym, bo On cię do tego prowadzi. Kiedy najlepiej ci się rozmawia przez psalmy i hymny z nami, kiedy rozmawiamy na temat Bożego Słowa, na temat życia z Bogiem i po takiej rozmowie wychodzimy szczęśliwi, to znaczy, że jesteśmy pełni ducha, bo o tym mówimy. A kiedy zdarzy ci się, że rozmawiasz i nic o Bogu nie możesz powiedzieć i wychodzisz taki, powiem, taki zmęczony, struty, taki zrezygnowany, taki zasmucony, to o czym to świadczy? Że masz Ducha Świętego. Ty masz Ducha Świętego. Jesteś pełny Ducha Świętego. Ale jeśli stać się na rozmowy o byle czym, takie naprawdę nawet stricte światowe, takie głupie żarty i próżne tematy. I rozmawiasz z tym tak, że aż ci rumieńcy wychodzą. I nie wstydzisz się z tego powodu nawet potem. To czy jesteś, czy masz Ducha Świętego w ogóle? Nie powiem tylko pełny ducha, może nie masz Ducha Świętego. Słowo Boże mówi, że Duch Święty, kiedy przyjdzie, to przekona o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. I powiem tak, jeśli Bóg przekonuje cię o grzechu, ja już nie mówię o tym, że tylko grzeszników ma przekonać, bo od tego się zaczyna, że grzeszników, którzy uważali się za sprawiedliwych i mówią, co Bóg może ode mnie chcieć, ale kiedy dotyka się ich Duch Święty, wiedzą i mówią podobnie jak Paweł, ja jestem pieszy pośród nich, największy. To czyni Duch Święty, ale w naszym życiu kto przekonuje o grzechu? Wiecie, my, rodzice, mogą dzieci przekonać o grzechu? Rodzice mogą przekonać dzieci o tym, żeby, nie wiem, nie słuchały muzyki świeckiej, żeby nie słuchały zespołów diabelskich. Rodzice mogą przekonać? Nie. A kto może przekonać? Duch Święty przekonuje, chwała Bogu, bo On przekonuje o grzechu. Jeśli syn czy córka nie chce, to będziesz słyszał w domu muzykę diabelską, która wnosi niepokój. Ja tak jestem wdzięczny Bogu, tyle dzieci mieliśmy, tyle dorastających, proszę, młodzież to była i jest dalej. I nigdy w moim domu nie było problemu z muzyką głośną, tą taką, wiecie, du, nikt. Nikt, jak jestem wdzięczny Bogu, że Duch Święty ich przekonał, że to nie warto słuchać, że to jest niedobre. A często słucham, jak śpiewają, jak grają. Wczorajszy wieczór cały śpiewają, grają pieśni. to Duch przekonuje, człowiek nie przekona. Jeśli nie możesz, jeśli nie możemy siebie przekonać do tego, żeby porzucić jakiś grzech, jeśli masz jakiś grzech w swoim życiu i nie możesz i nie chcesz go porzucić, a ktoś mówi, Słowo Boże jest mówione i cię napomina, a ty nie możesz, to wiesz, czego ci nie dostaje? Ducha Świętego ci nie dostaje. Nie masz Ducha Świętego. On nie może cię przekonać o tym. Kiedy żyjesz, powiem na przykład, w nienawiści i nie możesz przyjąć i nie możesz zrozumieć tego, że masz porzucić nienawiść, że masz odpuścić, że masz przebaczyć, że masz się pojednać. Chociaż jest mówione o tym, chociaż rozmawiają z tobą i ci mówią, a ty nie możesz i dalej w tym trwasz. To co to, o czym to świadczy? Że ty nie masz Ducha Świętego. Nie masz. Może myślisz, że jesteś Bożym dzieckiem. Może, żeś się nawet nawrócił ze świata. I wiele rzeczy zostawiłeś. Ale jeśli tego nie rozumiesz, nie rozumiesz istoty grzechu, to nie masz Ducha Świętego. To módl się o chrzest Duchem Świętym, żeby cię Bóg wypełnił Duchem Świętym, a wtedy zrozumiesz. Tak się człowiek nie przekona. Bo on przekonuje o grzechu i o sprawiedliwości. Jeśli dążę do sprawiedliwości, chociaż to jest wbrew mojemu ciału, wbrew mojemu ja, dążę do Bożej sprawiedliwości, dążę do ulegając jedni drugim w bojaźni. Kto do tego prowadzi? Przecież nie człowiek. Żeby ulegać jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. Żeby się nie bać ulegać, żeby się nie dać, nie bać schylić głowę. Może nieraz dostać po tej głowie, nie bać się. Kto do tego prowadzi? Duch Święty do tego prowadzi. A jeśli hardość odzywa się przy każdej okazji, jeśli hardość i moja buta odzywa się przy każdej sposobności, to co to świadczy? Że nie mam Ducha Świętego. Wielu ludzi nazywa się Bożymi dziećmi, ale nie mają Ducha Świętego. I nie są Jego. Bo mówią, że to ja mogę, mnie to nie oskarża, ja mogę robić to, ja mogę, ja na dyskoteki chodzę, ja przebywam w kawiarniach, jak mi ten kiedyś człowiek powiedział, nie mów tak, że to jest grzech. Ja go nie mogłem przekonać, nikt go nie może i słowo go nie może przekonać. Wiecie dlaczego? Ponieważ chociaż się mieni dzieckiem Bożym, nie ma Ducha Świętego. Słowo Boże mówi, nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni Ducha. Jeśli masz, znajdujesz w swoim życiu te rzeczy, które tutaj są napisane, rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny i pieśni duchowe. Nikt tego w tobie nie wyzwala, jak tylko Duch Święty. Dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu. Zawsze, za wszystko, za dobre i za trudne rzeczy. Za naprawdę takie jawne dla wszystkich błogosławieństwo, ale za doświadczenia też. Za próby też. Za wszystko. Dziękujesz Bogu, bo wiesz, że nie musisz się bać doświadczeń, nie musisz się bać prób, nie musisz się bać walk, bo one są zwycięskie, bo to jest w Jezusie Chrystusie, jesteś w Bożych rękach. Jezus cię trzyma swoich i powiedział, nie zostawię cię. Nie zostawię cię. Posłuchaj Jezusa, który mówi, nie zostawię cię, nie opuszczę cię. Przychodzi człowiek i mówi, ty, tak jak diabeł, czy to naprawdę tak? I zaczyna się upadek duchowy. Ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. Pan Jezus jest z nami. Pan Jezus posłał swojego ducha, aby nas prowadził i obdarza nasze życie wszelkim błogosławieństwem. Kiedy Sławek czytał ten wiersz o Abrahamie. XIII rozdziału 14 wiersz. I rzekł Pan do Abrahama po odłączeniu się Lota od niego. Podnieś oczy swoje i spojrzyj z miejsca, na którym jesteś, na północ i na południe, na wschód i na zachód, bo całą tą ziemię, którą widzisz, dam tobie i potomstwu twemu. Wiecie, jaka łaska? Zobaczcie, jaki dobry jest Bóg. Zobaczcie, jak hojny jest Bóg. Wiecie, mi się wydaje, tak, wystarczyłoby, gdyby Pan powiedział do Abrahama, spójrz na północ, całą ziemię tam ci daję. On by powiem, zachwytył, powiedział, o, całą tą piękną ziemię. Ale Pan Bóg mówi, nie tylko na północ, patrz też na wschód. O, jeszcze na wschodzie, Boże, co ja z tym zrobię? Pan Bóg mówi, nie, jeszcze patrz na południe i patrz na zachód, patrz na wszystkie strony, gdzie się nie obrócisz, dam ci tą ziemię, którą widzą twoje oczy, dam ci. Zobaczcie, jaki Bóg jest dobry. On dzisiaj jest tak samo dobry. W Jezusie Chrystusie jest tak samo dobry. Tobie daje, chce dać pokój, chce dać radość, chce dać ci szczęście, chce dać ci pewność, chce dać ci stabilność w życiu, duchowym i fizycznym. Chcę błogosławić każdy twój czas, każdy twój dzień. Chcę błogosławić każdy twój krok. Czy wierzysz w to? Że Jezus chce błogosławić każdy twój krok, każdą twoją decyzję, każde twoje wyjście do szkoły jest w stanie błogosławić, dlatego może. Nawet rodzice mogą zapomnieć, pomodlić się o ciebie rano, ale Jezus cię nie zapomni. Jak będziesz ufać Jemu, jak będziesz Mu oddawać swoje serce, jak będziesz Mu oddawać swoje sprawy, Jezus cię nie zapomni. Dlatego On to może powiedzieć, bo On czuwa nad nami, bo jesteśmy wypisani, wyrysowani na Jego dłoni, bo życie swoje za nas oddał, krwią swoją nas odkupił, kochani. Naprawdę, On zapłacił cenę. Ja nie zapłaciłem ceny za ciebie czy za ciebie. Za nikogo z was nie zapłaciłem ceny. Może modliliśmy się, czy ty modliłeś się za kimś. Ale jaka to cena, kochani? To nie jest osobista cena, wiecie? A On zapłacił osobistą cenę. I On cierpiał, Jego bito, Jego krew przelała się. On umarł. On pamięta o nas. On jest Bogiem. I chwała Jezusowi, że może błogosławić nasze całe życie i każdy nasz krok, i że po to nas wyrwał z tego świata, aby nas doprowadzić do swojego królestwa, i możemy patrzeć i na wschód, i na zachód, i na południe, i na północ, i to jest nasza ziemia. Pan Jezus mówi, dam ci tą ziemię. Dlatego, wiecie, myślę, że Abraham nie mógł tego już ogarnąć, jak to wiele mu Bóg daje, ale my też nie możemy ogarnąć tego, co Bóg nam daje. A jakie tam będzie, gdzie oko nie widziało, czego ucho nie słyszało. Nie możemy tego ogarnąć. Ale Pan Bóg nam to daje, prawda? On nie mówi, że dam tylko ci troszeczkę z tego, bo to za dużo dla ciebie. Nie, przyjdziesz tam, gdzie ja. Chwałę, którą mi dałeś, Ojcze, proszę cię, abyś dał tą chwałę im. Tyle nam daje Jezus. Niech będzie uwielbiony. Służmy Mu wiernie. Amen.